Pokój Wam, bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę tutaj stanąć przed Wami. Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie do tego zboru. Myślę, że przynajmniej z widzenia w większości się znamy. Po części się znamy nie tylko z widzenia, dlatego że czasami tutaj bywałem u Was. Pamiętam pierwszy raz, kiedy tutaj z żoną zagościliśmy, to był chyba rok. No, początek 1990 roku, jak brat Michał Targosz miał tutaj sobie z wykładami, także bardzo dawno temu. I zawsze ten Wasz zbór tak ciepło i miło wspominamy z żoną. Ta społeczność akurat z bratem Michałem była bardzo, bardzo taka budująca, bardzo piękna. Bywaliśmy też tutaj na spotkaniach młodzieżowych, może jeżeli ktoś mnie nie zna, to powiem, że jestem ze zboru na ulicy Kręcowej. W tej chwili to już nie jest na ulicy Kręcowej, bo przenosimy się sukcesywnie od czasu do czasu. Właśnie, ale tak się przyjęło, że mówimy, że jesteśmy ze zboru na ulicy Kręcowej, także też przekazuję pozdrowienia od tych braci, którzy zgromadzają się w moim macierzystym zborze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Temat, którym chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić, zatytułowałem może nieco przewrotnie, ale myślę, że w miarę tego, jak będę mówił, o co mi chodzi, sprawa się wyjaśni. Mianowicie temat jest o tym, że nie warto mieć marzeń. O tym, że nie warto mieć marzeń. Chciałem powiedzieć o jednej z przypowieści Pana Jezusa, którą wypowiedział krótko przed swoją śmiercią. Kiedy czytamy 24 rozdział Ewangelii Mateusza, to jest taki znany rozdział. Widzimy, że jest tam zachwyt uczniów nad Jerozolimą, nad świątynią. Pan Jezus troszeczkę tonuje zachwyt uczniów i mówi, że przyjdzie czas, kiedy nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. Potem wygłasza pewne proroctwa o historii tego świata, o swojej paruzji, o swoim przyjściu, obecności, o wielkim ucisku, o wybawieniu, o fałszywych prorokach, o tym, czego się strzec. A po 24 rozdziale mamy zapisany rozdział 25 i są tam przekazane cztery przypowieści. Pierwsza jest o słudze wiernym i niewiernym, druga jest o 10 pannach, trzecia jest o talentach, a czwarta jest o owcach i kozach. Każda z tych przypowieści jest bardzo ważna i bardzo piękna. Natomiast ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o przypowieści o talentach. Jaki jest związek pomiędzy tematem o tym, że nie warto mieć marzeń, a przypowieścią o talentach? No zobaczymy, może to się uda powiedzieć. Na sam początek chciałbym, żebyśmy przeczytali tę przypowieść. Przeczytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Nie wiem, z jakiego przykładu braterstwa tutaj korzystacie. Najczęściej różnych, ale to generalnie raczej z tego, co sprawdzałem, nie ma zbyt wielkich różnic, więc wydaje mi się, że nie będzie problemu. 25 rozdział, wersety od 14 do 30. Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który odjeżdżając zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobre. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności. I zaraz objawił. A ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, wracał nimi i zyskał drugie 5 talentów. Tak samo i ten, który otrzymał 2, zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. A po dłuższym czasie przybył pan tych sług i zaczął się z nimi rozliczać. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 talentów i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 5 talentów, oto drugie 5 talentów zyskałem. I powiedział mu jego Pan: dobrze, sługo dobry i wierny, w niewielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Powiedział mu jego Pan: dobrze, sługo dobry i wierny, ponieważ byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości swego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz co twoje. A jego pan mu odpowiedział, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiadam, zbieram, gdzie nie rozsypam. Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje z zyskiem. Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talent. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dany i będzie miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Przyjemna przypowieść? No właśnie, można na nim bardzo, bardzo różnie spojrzeć. Niektórzy mówią tutaj z was, że tak, a raczej tak. Niektórzy raczej tak mówią, że niekoniecznie. I rzeczywiście te odczucia można mieć różne. Na sam początku chciałem powiedzieć to, że jest to inna przypowieść niż przypowieść unijna. Że kojarzymy tą przypowieść z Ewangelii Łukasza z 19 rozdziału, która jest bardzo podobna i czasami niektórzy ludzie mylą pewne przypowieści, ale są to inne przypowieści, zupełnie inne. Ta z Łukasza z 19 rozdziału na miejsce przed wjazdem do Jerozolimy i na miejsce w domu Zacheusza. Nie jest tam mowa o talentach, tylko o minach albo grzywnach. Główna różnica też polega na tym, że w tej przypowieści o minach jest 10 sług i każdy otrzymuje po jednej minie. Natomiast w tej przypowieści o talentach jest troszeczkę inaczej. Jest 3 sług, jeden otrzymuje 5, jeden 3 talenty, a trzeci otrzymuje 1 talent. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że krytycy Biblii, ci, którzy nie wierzą w Biblii, zauważają te dwie przypowieści i czasami można się spotkać z takimi komentarzami. No tam uczniom to była jedna przypowieść, ale uczniom coś się pomyliło i raz zapisali tę przypowieść tak, drugi raz zapisali zupełnie inaczej, ale to oczywiście jest nieprawda. Pan Jezus mówił wiele przypowieści i przypuszczam, że niektóre przypowieści, nawet te same, mógł mówić często w różnych miejscach. A czasami mógł powiedzieć jakąś przypowieść podobną do przypowieści poprzedniej, ale w związku z tym, że chciał dać inną naukę, no to pewne rzeczy tamtej przypowieści modyfikował. Tak właśnie jest tą przypowieścią o talentach. Jest to inna przypowieść niż przypowieść o grzywnach. Pierwszy fragment, który chciałbym, żebyśmy się zastanowili. Wersety 14 i 15. Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do człowieka, który objeżdżając zwołał swoje sługi i powierzył im swoje dobra. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i zaraz wiele. Tak mówi Pan Jezus. Talent czasami nam się kojarzy ze zdolnościami. W języku polskim słowo ma również takie znaczenie. Ale talent to nie jest zdolność. Dlatego, że jest tutaj napisane, że powierzył im swoje dobra, jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. Więc zdolność a talent to jest zupełnie co innego. Talent to była w starożytności miara wagi, tak jak dzisiaj na przykład. Tak więc każdemu Pan Jezus dał coś, co ważyło, tak byśmy mogli to określić. Czy ktoś z braterstwa może się orientuje, ile ważył jeden talent w starożytności w przełożeniu na dzisiejsze kilogramy? Proszę. Ile? No prawie. 34 dokładnie. 34 kilogramy, 2 to talent srebra. Tyle ważył. Tyle kilogramów. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, ale Tomek nie ubiegł i zabrał mi część wykładu. Więc talent srebra to 34 kg. Wartość dzisiaj, cena 1 kg srebra to około 3000 zł. Dzisiejsza wartość. Wartość talentu, czyli tych 34 kg, to dzisiaj około 100 tysięcy złotych. Pewnego około 100 tysięcy złotych. Dużo? Dużo. To są nasze, no zależy jak to zarabia, 3 albo 4-letnie zarobki. Jeśli ktoś pobiera emeryturę, to pewnie jeszcze więcej przełożę. Także to jest jeden talent. Ale to dzisiaj. W tamtych czasach ten talent był dużo bardziej wartościowy niż w czasach dzisiejszych. W tamtych czasach jeden talent to była nie wartość 3-4-letnich zarobków, ale wartość 20-letniego zarobku. 20 lat zarobku. 2 talenty to 40 lat zarobku. 5 talentów to 100 lat. 100 lat naszych zarobków. Także rzeczywiście dużo. Można było się ucieszyć? A można było się przestraszyć? Można było się ucieszyć i można było się przestraszyć, bo jak ktoś dostaje taką kwotę pieniędzy, tak to nazwijmy, dostaje od kogoś i wie, że jest to mu powierzone w jakimś celu, to z jednej strony się cieszy, ale z drugiej strony troszeczkę się boi. Myślę, że tak to jest. Werset 14 wyjaśnia nam, co to są te talenty. Końcówka tego wersetu mówi: zwołał swoje sługi, powierzył im swoje dobre. Tak oddaje to współcześniona Biblia. W Grece można to różnie oddać, można to oddać jako dobra, ale można też oddać jako majątek, jako mienie. Pan Jezus oddaje uczniom swoje mienie, to co posiada, swój majątek, swoje dobra, to co posiada. Czym jest to mienie Pana Jezusa? Co Pan Jezus posiada, co może oddać? Jak myślicie, drodzy? W zależności od naszych zdolności. To nie są nasze zdolności. Co może nam dać? Co dostajemy, kiedy się nawracamy? Czego nie mieliśmy? A mamy. Nadzieję. Tak. Co jeszcze? Nadzieję życia wiecznego. Takie jest obietnica życia wiecznego. Co jeszcze? Proszę? Dobre nauki. Tak jest. Generalnie moglibyśmy się zgodzić z tym, że tak jak Pan Jezus mówi, że Ojciec szuka tych, którzy czczą Go w duchu i w prawdzie, że to, co otrzymujemy od Boga, od Pana Jezusa, wtedy, kiedy się nawracamy, to wszystko to, co jest związane z duchem i z prawdą. Jest tak? Czyli ze świętością i z prawdą. Tomek, czy jeden z braci wspomniał, że jeżeli ktoś się nawraca i przychodzi ze świata, to pewne rzeczy postrzega troszeczkę inaczej niż osoba, która się wychowała w prawdzie. Tak rzeczywiście jest. Moja żona wychowała się w prawdzie i jeden z braci też. Ja akurat wszedłem ze świata. Bracia, którzy się wychowują w prawdzie, do pewnych rzeczy się przyzwyczajają. Od samego dzieciństwa, od młodości. Ktoś, kto się nawraca, dostrzega tą różnicę. To, co daje świat, i w pewnym momencie to, co może otrzymać od Jezusa i Boga. Wszystko to, co jest związane z prawdą i wszystko to, co jest związane ze świętością, z duchem, to jest mienie, które Pan Jezus daje człowiekowi do tego, żeby z tego skorzystać. Bardzo ładnie to określił apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, wersety 12-14, przeczytam to z przekładu z Biblii pierwszego Kościoła, bo jest tutaj bardzo ładnie to oddane. Drugi Tymoteusz, pierwszy rozdział, wersety 12-14. I z tego właśnie powodu również to znoszę, pisze Paweł. Nie wstydzę się jednak, bo wiem, na kim oparłem swoją wiarę. Jestem pewny, że On ma moc zachować ten we mnie depozyt aż do owego dnia. Wzór nauk niosących zdrowie bierz z tego, co w zakresie wiary i miłości tej Chrystusie Jezusie usłyszałeś ode mnie. Zachowaj ten piękny depozyt z pomocą Ducha Świętego, który nas otrzymał. To jest ten piękny depozyt, który otrzymaliśmy od Boga, od Jezusa. Wzór zdrowych nauk. Nauk nie tylko doktrynalnych, ale nauk też etycznych. A więc to wszystko, co jest związane z prawdą i z jej duchem. Jak wiele dostaliśmy? Wiele czy niewiele? Nawet jeżeli ktoś dostał mało, nawet jeżeli ktoś dostał jeden talent, to ile to było? 20 lat. To jest ogromna ilość. I nawet jeżeli są jacyś chrześcijanie, którzy mówią, że nie mają zbyt wiele zdolności, że w tym ich życiu tak naprawdę niewiele się dzieje, że być może niewiele otrzymali, to drodzy braterstwo, każdy z nas otrzymał co najmniej jeden. Tylko często nie za bardzo zdajemy sobie z tego sprawę, to co otrzymaliśmy i to co mamy. To, co było w świecie, to, co mamy, będąc chrześcijanami. To jest ten skarb, to jest ten piękny depozyt, ten talent, który otrzymaliśmy. Tak więc Pan Jezus daje nam talenty, to jest pierwsza rzecz, swój majątek, to, co posiada, to, co otrzymał od Boga, ale nie każdemu daje porównać. To jest druga nauka, która wynika z tej książki. 15 werset mówi, jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i zaraz. Tak mówi 15 werset. Każdemu według jego zdolności. Nie wiem, braterstwo, czy zdajecie sobie z tego sprawę, sięgniemy tutaj na chwilę do reformacji, że kiedy następowała reformacja, to część reformatorów była tak zniechęcona tą uczynkowością Kościoła rzymskokatolickiego, że stwierdzili, że tak naprawdę żaden człowiek nie ma niczego, co mógłby dać Bogu jako swój dar. Wymyślili taką naukę, która jest zwana po angielsku total depravity, a po polsku można to przetłumaczyć jako całkowite zepsucie. Że człowiek jest całkowicie, kompletnie zepsuty i nie ma w nim nic dobrego, co mógłby ofiarować Bogu. Czy zgodzilibyśmy się z takim podejściem? Oczywiście, że nie. Dlatego, że ten obraz Boży, który jest w nas, jest zatarty. Ale jest zatarty w różnym stopniu. Tak. Niektórzy mają bardzo zatarty ten obraz, a niektórzy mniej zatarty. Ale zawsze coś tam pozostało dobrego w nas, prawda? Zawsze możemy coś Bogu dać dobrego, co z obrazu podobieństwa Bożego w nas zostało. Pięknie jest to pokazane w wyjściu Izraela z Egiptu. Jest taki ładny typ, który bardzo ładnie to obrazuje. Czy Żydzi wyszli z Egiptu z gołymi rękami? Coś tam zabrali ze sobą, prawda? Pamiętamy, co zabrali? Złoto Egiptu, szaty Egiptu i klejnoty, myślę, do rodzaju, które Egipcjanie im dali. Było to uczciwe? No niektórzy mówią, że było, niektórzy, że nie.
Pokus posłowie
Egipcji. Przeczytam? No właśnie to jest ten problem, bo czasami się spotyka taka opinia, że podstępem wzięli, że to było tak, pożyczcie nam. Oni im pożyczyli biedni, pewnie myśleli, że dostaną to z powrotem, a Żydzi uciekli na pustyni i nic nie dali. Księga Wyjścia, czyli druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział. 35 i 36. Synowie Izraela postąpili według nakazu Mojżesza i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz szaty. A Pan dał ludowi łaskę w oczach Egipcjan, także im pożyczyli i złupili Egipcjan. No w tym przekładzie to wynika tak, że rzeczywiście pożyczyli. Ale jak popatrzymy różnego rodzaju komentarze ludzi, którzy się znają na języku hebrajskim, oni zwracają uwagę na to, że to słowo, które tutaj zostało oddane jako pożyczyć, to jest słowo szal i oznacza bardziej prosić, pytać. I niektóre przykłady też tak to oddają, że oni nie tyle pożyczyli, ile wyprosili. Poprosili Egipcjan o pewnego rodzaju dobro. Dlaczego? Dlatego, że znowuż komentatorzy historyczni mówią, że w tamtych czasach był taki zwyczaj, że jeżeli się służyło u kogoś i się wychodziło od kogoś, to należało się komuś jakaś tam zapłata. I Izraelici, jak wychodzili z Egiptu, to nie tyle pożyczyli podstępem te pieniądze, tylko poprosili o to, co im się słusznie należało. A Pan usposobił serce Egipcjan do tego, żeby rzeczywiście tak, bo mogli powiedzieć nie. Nikt by im nic nie zrobił, prawda? Izraelici byli bezbronni w tamtym czasie. I tak usposobił serce Egipcjan, że Egipcjanie powiedzieli dobrze, macie to dobre. I w ten sposób wyszli z szatami, ze srebrem, złotem i z klejnotami. I oczywiście to jest bardzo, w tym jest bardzo pięknie pokazany typ, bo ten Egipt to jest świat, a Żydzi, którzy wychodzą z Egiptu, no to jesteśmy my, którzy z tego Egiptu wychodzimy. Nie wychodzimy z pustyni. Każdy z nas coś tam ma, co otrzymał od Boga, ale nie w sposób ponadnaturalny, ale jako wrodzoną zdolność, z którą się, dajmy na to, urodzi. Jest tak, że każdy z nas coś ma? Mamy jakieś zdolności? Jakie możemy mieć zdolności? Przywódcze. Tak. Proszę? To jest rodzaj zdolności. Tak, tak, tak. Talenty wrodzone. Tak, tak jest. Przywódcy. Oczywiście, że tak. Nie każdy się rodzi z takimi zdolnościami, ale są tacy. Są tacy, którzy wolą, nie jest to żadna aluzja, ale są tacy, którzy wolą siedzieć w pierwszym rzędzie i są tacy, którzy wolą siedzieć w ostatnim rzędzie. To jest dobre. Ja zawsze wolałem w ostatnim siedzieć. Jak siedziałem w szkole, to zawsze gdzieś tam na samym końcu. Ale byli tacy ludzie, którzy byli urodzeni przywódcami. Urodzonymi przywódcami. To jest dobre, bo są potrzebne takie osoby, które powiedzą: bracia, idziemy w tym kierunku. I jeżeli jest to dobry przywódca, to idziemy w dobrym kierunku. Jeżeli jest zły, no to gorzej. Trzeba uważać na przywódcę. Ale jest taki tam. Jest taka zdolność. Jakie jeszcze zdolności możemy mieć? Takie? Lingwistyczne, oczywiście. Ktoś umie tłumaczyć, ma taką łatwość z językami, oczywiście, że tak. Jeszcze pedagogiczne, czyli nauczycielstwo. Tak jest, może być taka zdolność. Zdolności organizacyjne możemy mieć? Możemy mieć. Tutaj sobie parę wypisałem. Zdolności interpersonalne, czyli takie międzyludzkie. Są tacy ludzie jak żyletki. Tam lepiej by nikt nie pokazać. Są ludzie introwertycy. Tacy, którzy dobrze się czują we własnym towarzystwie. Ale są tacy ludzie jak klej, którzy kleją innych ludzi, którzy mają taką zdolność pocieszania, dobrze wpływania na innych ludzi. To też jest zdolność, którą wnosimy do danej społeczności. Zdolności muzyczne. Ważne. Artystyczne. Ważne. Tak, ci, którzy śpiewali, ci, którzy świątynie robili, te płaskorzeźby tam, prawda, no to też musieli mieć jakieś zdolności artystyczne, żeby to uczynić, żeby to zrobić. Zdolności biznesowe.
Oratoryjne
też. Brat Russell był dobrym biznesmenem, dzięki temu założył Towarzystwo Strażnicy. To też była zdolność taka, która się przydała do tego, żeby szerzyć Ewangelię. Tak więc to wszystko tworzy nasze zdolności, które my mamy, a podsumowując, mamy pewne zdolności, z których możemy korzystać i mamy pewne talenty, czyli prawdy i ducha prawdy, którymi możemy dysponować w służbie dla Boga. Co dalej? Te dwie rzeczy i co dalej? Mateusz 25, werset 16. Proszę. Właśnie. A ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, obracał nimi i zyskał drugie 5 talentów. Tak samo i ten, który otrzymał 2, zyskał drugie 2. A więc są zdolności, są talenty, jeszcze jeden warunek trzeba wypełnić, mianowicie musimy obracać, pomnażać te talenty. Kiedy mamy do czynienia z obracaniem talentami, z pomnażaniem? Kiedy te talenty, ta majętność Pana się pomnaża? Proszę. Jeżeli uczymy innych ludzi, na przykład, jeżeli uczymy braci, to czy te talenty się pomnażają? O tych braci, raz, to znaczy, jeżeli nawracamy kogoś, tak, no to najpierw te talenty, ten skarb był w nas, dajmy na to, ktoś się nawraca dzięki naszej usłudze, to Bóg ma więcej talentów? Ma więcej, bo nie tylko my mamy, ale ta osoba, która się nawróciła, też ma jeszcze te talenty, które otrzymała od Boga. Jest to pomnażanie talentów. Jeżeli nauczamy w zborze, to pomnażamy talenty? No, zależy jak nauczamy. jak nauczamy tak, że wychodzimy ze zboru zniechęceni i zdołowani, no to raczej nie. Ale każda rzecz, którą pocieszymy jakiegoś brata, której zbudujemy jakiegoś brata albo siostrę, albo siostra nas, jest czymś, co jest pomnażaniem talentów, prawda? No bo ta majętność w nas się, te dobre uczucia, które mamy, pozytywne, dobre Boże uczucia, które mamy po wyjściu ze społeczności, w nas w jakiś sposób się pomnażają i to jest też pomnażanie talentów. Gdy ktoś dzięki naszej służbie rozwija się duchowo, mamy do czynienia z pomnożeniem talentów i nie mam na myśli tutaj tej służby takiej przez duże S, braterstwo, kiedy ktoś staje na mównicy i przemawia. To też jest służba, ale przecież to nie tylko taka służba tak naprawdę się liczy. Gdy ktoś się dzieli świadectwem, które zbuduje kogoś innego, jest to pomnażanie talentu? Jest, bo kogoś innego to zbuduje. Jest to pomnażanie talentu. Tomek dzisiaj wspominał troszeczkę na początku właśnie to się. Gdy ktoś dzieli się swoją obecnością, drugi. Jest to pomnażanie talentu? No jak przyjdzie nas tutaj 3 osoby, a przyjdzie nas 30 osób, to kiedy jesteśmy bardziej zbudowani? No jak przyjdzie 30, prawda? Cieszymy się wtedy, kiedy jest 2 albo 3, a Pan Jezus powiedział, gdzie jest 2 albo 3, tam nie jestem wśród was. Ale jak jest nas więcej, no to jest większa radość, no to jest naturalna sprawa. A jak jest większa radość, to są Boże uczucia, jest zbudowanie i wtedy jest to też pomnożenie talentów. Drodzy braterstwo, chciałem się nad tym troszeczkę zatrzymać, bo mamy teraz takie czasy, kiedy naprawdę można bardzo spędzić dzień tak bardzo przyjemnie, tak bym powiedział. I nawet nie żyjąc w grzechu, ale no po prostu tak poświatowemu, po świecy ten czas bardzo przyjemnie możemy spędzić. Kiedyś, w czasach mojej młodości, pomimo tego, że nie jestem zbyt starym jeszcze człowiekiem, ale pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy miałem tam kilkanaście lat, kiedy żyliśmy w czasach komunistycznych, to ten świat był taki, no był specyficzny, bo z jednej strony był bardziej, ludzie żyli bardziej bliżej siebie, ale z drugiej strony był taki bardziej monotonny. Zobaczcie, z jednej strony było tak, że wychodziło się, jak człowiek był mały, to się wychodziło na podwórko, tak to się nazywało, jak ktoś mieszkał w Małopolsce, to na pole. I chłopcy strykali w te kapselki, jak był wyścig pokoju, to grali w wyścig pokoju. Dziewczynki skakały przez gumę. Bawiliśmy się w chowanego, dwa ognie, różnego rodzaju rzeczy, tak było w lecie. Ale gdy przyszła zima, to było tak trochę monotonne, prawda? 2 programy telewizyjne, z których na drugim nie leciało nic. Na pierwszym od czasu do czasu puszczali jakiś tam dobry film i się czekało cały tydzień na, zależy co kto lubił, albo na kryminał w czwartek. albo na teatr w poniedziałek. W sobotę było może tych programów więcej, ale generalnie no te rozrywki, no co tutaj dużo mówić, wyglądało to tak słabo. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj wystarczy włączyć komputer, żeby komputer zajął nam cały nasz czas. Bardzo łatwo jest przyjemnie sobie spędzić czas. Bardzo, o ile łatwiej jest przyjemnie sobie spędzić czas, o tyle trudniej jest przychodzić na społeczność. Jeszcze na poranną to po obiedzie, ale na wieczorną to już jest gorzej. My akurat się spotykamy o godzinie 17 wieczorem niestety w sobotę. I nawet pomimo tego, że sobota jest wolna, ale czasami człowiek jest zmęczony, trudno się wybrać. A poza tym dla wielu osób sobota to jest też takim dniem towarzyskim, który właśnie mogą spędzić w zupełnie inny sposób niż w inny sposób. Ale chodzi mi głównie w tym przykładzie, który powiedziałem, chodzi mi o to, że ta nuda, która kiedyś była, ta monotonia, która kiedyś była na świecie, powodowała też to, że ludzie mieli czas. Mieli czas na to, żeby zastanowić się, jaki jest cel życia. Po co tutaj w ogóle jestem na tym świecie? Do czego zmierzam? Do czego dążę? I to powodowało też to, że można było z nimi więcej porozmawiać o Bogu. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Jeśli ktoś głosi Ewangelię na zewnątrz, to wyraźnie. Naprawdę ludzie nie słuchają. Najczęściej słuchają tylko tacy ludzie, zazwyczaj tacy ludzie, którzy wpadną w jakieś kłopoty zdrowotne albo takie życiowe, bo czują, że coś w ich życiu jest nie tak. Niestety potrzebują czegoś więcej albo kogoś więcej. Ale dzisiaj większość w naszym świecie po prostu tak naprawdę o Bogu myśli. Chce tylko miło spędzić czas. Stąd, drodzy braterstwo, podsumowując tą sprawę obracania talentami, ta społeczność między nami, nasza obecność nawet tutaj na społeczności jest niezmiernie ważna, niezmiernie istotna. Być może nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale też w ten sposób, nawet jak nam się nie chce przyjść, albo mamy jakieś przyjemną rzecz do zrobienia, nie będąc w społeczności, nie pomnażamy talentu. Natomiast będąc, dając pewnego rodzaju pozytywne rzeczy tej społeczności, te talenty, pomnażamy. Werset 18, 24 i 25. Już w tej chwili nieco smutniej wygląda ta cała nasza przypowieść. Ten, który otrzymał jeden, poszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. Werset 24 i 25. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym. Żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz co twoje. Czy ten człowiek, który ukrył talent, zrobił coś złego? Tak? Właśnie. On nie roztrwonił tego talentu.
Ja przyszedłem, a nie podajesz kubka innej godzinie, ja tam byłem. Pana Jezusa wierność bardzo negatywna, jeżeli chodzi o przekaz jego misji.
Przeczytam, braterstwu, komentarz jeden pochodzący od jednego z komentatorów, który przekazuje nam informację, jak wyglądała ta sprawa w tamtych czasach Jezusa. On mówi tak. Chrystusowa przypowieść według świętego Mateusza implikuje ówczesne rozumienie właściwego sposobu gospodarowania pieniędzy. Prawo rabiniczne traktowało zakopywanie pieniędzy jako najlepszy sposób zabezpieczenia ich przed kradzieżą. Jeżeli osoba obdarowana pieniędzmi zakopała je zaraz po ich otrzymaniu, była wolna od odpowiedzialności za nie, cokolwiek by się z nim stało. Więc według prawa rabinów ten człowiek był zarzutem. W zasadzie nie zrobił niczego złego, można by powiedzieć, nie stracił. Dbał o ten swój talent? No dbał. Ustrzegł to, co dostał? Ustrzegł to, co dostał. Powiem, nie stracił. A jednak został potępiony. Dlaczego? Bo miał obracać. Jest jedna rzecz bardzo istotna. Miał obracać, a nie tylko zatrzymać na siebie. Ale jak przeczytamy, zwłaszcza ten werset 24 i 25, to możemy dostrzec jeszcze jedną istotną rzecz. Ten werset mówi tak. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i powiedział: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto nasz co to. Dwie rzeczy. Zwróćcie uwagę, braterstwo, jaką wizję Pana Jezusa miał ten jego sługa. Ten 24 rozdział. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Wizja Jezusa nakreślona przez tego człowieka była zupełnie inna niż Pan Jezus odmalował. A druga rzecz, werset 25, bojąc się, poszedłem i go ukryłem. Motorem działania tego człowieka była bojaźń, strach przed Panem. I to jest zdecydowanie zła teologia w myśli. Bo Ewangelia siłą i motorem napędową Ewangelii nie jest bojaźń, ale co innego. Co? Miłość. Bojaźń drży przed karą. Natomiast miłość jest czymś zupełnie innym. I wydaje mi się, że też dlatego te osoby, które Bóg zbawi w ostateczności, czy też teraz, czy przez ten czas, w którym będzie restytucja, to nie będą te osoby, które służą Bogu ze strachu, ale te osoby, które po prostu kochają Go, to jakim jest. Takie osoby. Strach i bojaźń, to jest zła teologia, może paraliżować. Bo chrześcijaństwo to jest coś więcej niż bojaźń i pragnienie zachowania tego, co się ma. To jest zawsze ryzyko. Jeżeli ktoś troszeczkę inwestował swoje pieniądze, to wie o tym, że żeby utrzymać jakieś zyski, to trzeba trochę zaryzykować. Trzeba zaryzykować. Niestety nie można być takim zachowawczym, trzeba zaryzykować. A jeżeli się ryzykuje, to można stracić. To można stracić. Myślę, że w pieniądzach chrześcijanin powinien być właśnie taki jak ten, który zakopał, bo nie powinniśmy się tym za bardzo interesować. Ale w rozmnażaniu talentów, w rozmnażaniu bogactw Chrystusowych powinniśmy być zupełnie inni. Po prostu spalić się dla Boga. Na tym polega chrześcijaństwo, że się ryzykuje i że jest się walecznym, ale też na tym odcinku frontu, na którym Bóg człowieka postawił według swoich zdolności. Na tym odcinku frontu Pana, a nie na własnym. Jest taki wierszyk dosyć zabawny Juliana Tuwima, który też chciałbym przeczytać w literstwu. O tym, czego nie robić w chrześcijańskim życiu. Po dyziu, dyziu na życie. Brzmi on tak, być może niektórzy z nich. Położył się dyzio na łące, przygląda się niebu błękitnemu i marzy. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe, a te złociste, kurzaste, że to nie stosy ciastek i szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego. Jaki piękny byłby wtedy świat, leżałbym sobie jak leżę na tej murawie świeżej, wyciągnąłbym tylko rękę, jadł, jadł, jadł. Tak mówił dziomarzyciel. I myślę, że czasami z chrześcijaninem też jest tak, że może stracić czas na takich mrzonkach i marzeniach. Co ja bym zrobił, gdybym na przykład żył w czasach których, no powiedzmy, koniec XIX wieku, ten nasz ruch jest wtedy inny, taki żywy, jakbym głosił Ewangelię, jakbym żył, gdybym żył w tamtych czasach. Ale inni z kolei, ach, teraz to takie moje życie jest takie smutne i takie przygnębiające, ale gdybym mieszkał w Chinach, tam jest wielkie poruszenie takie chrześcijańskie, no to wtedy może bym wtedy coś robił. No ale żyjemy w Polsce, żyjemy w XXI wieku, mamy to, co mamy i trudno żyć mrzonkami, bo trochę nas otacza nas rzeczywistość taka, jaka jest. W związku z tym tutaj nawiążę trochę do tytułu tego mojego wykładu, dlatego nie warto czasami mieć marzeń takich, które by zabijały w nas jakieś takie działanie teraźniejsze. Jeżeli jest coś do zrobienia, nawet jeżeli wydaje nam się to jakieś nieistotne, to warto to zrobić, a nie żyć przeszłością, bądź jakąś tam realną przeszłością. Werset 26 i 27. A jego Pan mu odpowiedział, sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem, zbieram, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym to, co moje zyski. No właśnie, to jest dosyć ciekawa fraza. Co to są ci bankierzy, jak można by było to przełożyć na nasze dzisiejsze życie? Proszę. Powierzyć swoje talenty Bogu? Tak, ale ktoś może nie wiedzieć za bardzo, jak, co zrobić. Niektórym osobom się wydaje, że no, nie mają zbyt wielu talentów, nie mają zbyt wiele zdolności i nie wiadomo jak Bogu służyć. Wydaje mi się, że ta rada o tych bankierach jest radę taką, która nam mówi, jeżeli nie wiesz, co zrobić, to idź do kogoś innego, kto się na tym zna. I zapytaj, co zrobić. Bo czasami jest tak, że my możemy nie widzieć sami w sobie, czym możemy Panu służyć, jak możemy Panu służyć. Ale ktoś inny, kto stoi z boku, może nam powiedzieć, jak to uczynić. Ktoś, do kogo mamy zaufanie, być może najlepiej kilka osób. I tak jak powiedziałem, naprawdę nie musi to być służba przez duże S. Bileczka mnie prosiła, żebym tego nie mówił, ale to powiem, bo też to jest istotne. A propos tej służby, która nie jest przez duże S i a propos tego, że możemy służyć naprawdę różnymi talentami. Ostatnie 3 lata dużo czasu poświęciłem na pisanie książki. To była książka, która broniła nauki o tym, że Bóg jest jeden, a nie w Trójcy. Dużo czasu mi ta książka zabrała. Praktycznie rzecz biorąc wszystkie weekendy. I tak pisałem tą książkę i w pewnym momencie Ileczka, moja żona, podeszła do mnie i powiedziała, wiesz co, bo te moje herbatki, które ci robię, te kanapeczki, które ci stawiam podczas tego pisania, to też są moją służbą, którą wkładam w napisanie tej książki. I czasami człowieka coś tknie, ja o tym wiedziałem, że tak jest. Ale to był moment, w którym nie tylko to wiedziałem, ale naprawdę to odczułem w sercu. I tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę to tą książkę to piszemy razem. Bo ja bez niej bym jej nie napisał. Bez jej pomocy, bez tych herbatek. Proszę. Właśnie. Bez tych modlitw, bez tych zachęt do tego, żebym to uczynił. I komuś może się wydawać, że taka służba niewiast jest mniej ważna, mniej istotna, ale drodzy braterstwo, jeżeli tak jest, to dlaczego jest tak, że jak mam problem, to proszę, żeby Lileczka się pomodliła do Boga, bo mam pewność, że Bóg ją bardziej wysłucha niż mnie. On po prostu zdaje sobie z tego sprawę, że jest osobą szlachetniejszą od niego i ta służba być może nie taka, bardziej taka widoczna. Mam wrażenie, że jest cenniejsza w oczach Bożych niż służba moja. Tak więc niekoniecznie musi to być służba jakaś taka przez wielkie S, ale może to być służba malutka, być może nawet wydawać nam się nieistotnie. A w oczach Boga może być rzeczą wielką. Tak naprawdę przemawianie z obony, przemawianie ze strady w rodzicielstwie jest rzeczą chyba najmniej istotną w życiu chrześcijanina. A pamiętam też to. Podaję ten przykład, bo często słuchałem takiego wykładu jednego z braci. Podawał taki przykład, kiedy do jednego z miast przyjechał jakiś bardzo znany kaznodzieja. I mnóstwo ludzi było na tych kazaniach, na tych wykładach. A w pierwszym rzędzie siedziała żona tego znanego kaznodzieja. Jak on skończył jedno ze swoich kazań, to do tej jego żony podszedł ktoś z braci, czy któraś sióstr, nie wiem, i zapytała, jak to jest, powiedz, żona, powiedz, jak to jest być żoną tak wielkiego męża Bożego. A ta żona powiedziała, nie wiem, nie znam tego człowieka. On tutaj jest zupełnie inny niż wtedy, kiedy jest w domu. Więc można mówić piękne rzeczy z mównicy, ale tak naprawdę chrześcijaństwo rozpoczyna się w naszym rodzinnym domu. To jest główne miejsce, w którym tak naprawdę się okazuje, kim jesteśmy. Czy tylko dobrym oratorem, czy też rzeczywiście chrześcijaninem, do którego przyznali się. Werset 28. 29. Ten przypowieści. Dlatego odbierzcie mu ten talent, dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet. Optymistyczne słowa? No takie zatrważające, prawda? Dlatego odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dany i będzie miał w obfitości. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrany nawet. Zabiorą to, co ma. Ludzie, braterstwo, nasza ziemia, ziemia Izraela, w której mieszkamy, duchowego Izraela, jest prawda i duch prawdy. Tak to się określa, sfera prawdy. I duch jest taka definicja, która mi się bardzo podoba. A diabeł to jest ten, który został określony jako złodziej. Ten, który kradnie. Kradnie powoli, ale kradnie skutecznie. Zabiera nam to, co jest dla nas najcenniejsze. Ten depozyt, ten skarb, który mamy. Prawdę i duch. Przyzwyczailiśmy się do tego, żeby być bardzo czuli i bardzo uważni na kwestie prawdy i błędu. To jest w ruchu badawczym takie bardzo, bardzo mocno podkreślane. Ale diabeł kradnie nie tylko prawdę. Diabeł kradnie też prawdę świętość. Myślę, że równie dużo uwagi trzeba poświęcić na to, żeby być wolnym od błędu, jak i na to, żeby być wolnym od grzechu, od niesprawiedliwości, żeby żyć po prostu jako człowiek czysty. Kradnie powoli, dlatego czasami nie jest łatwo tego dostrzec. Kradnie czasami niesamowicie. Jest taka teoria, że Judasz był najbardziej zdolnym apostołem ze wszystkich 12. Najbardziej wykształconym, najbardziej zdolnym. Takim, którzy mówią, czy to była prawda? Nie wiem, trudno powiedzieć, ale mogło to być. Ale jeżeli tak rzeczywiście było, jeżeli Judasz był najbardziej zdolny z tych wszystkich apostołów, najbardziej wykształcony, to wiecie, braterstwo, co stracił? Kto wszedł na jego miejsce? Niektórzy mówią, że Maciej, ale myślę, że Paweł. Myślę, że Paweł. Kim był Paweł? Większość Nowego Testamentu to była mistyka. Być może jest tak, że gdyby Judas zachował wierność, to byłby tym, kim był apostoł Paweł. Tyle stracił. Jak łatwo, mając tak wiele, stracić wszystko. I na koniec wnioski. Jeśli ta przypowieść wywołała braterstwo u was pewnego rodzaju niepokój, to dobrze, bo w tym celu została tak naprawdę dana ta przypowieść. W tym celu, żeby zachęcić do wracania pamiętami, ale też w tym celu, żeby, jeżeli widzimy, że jest z tym jakiś problem, to żeby człowieka zachęcić do tego, żeby się zatrzymał chwileczkę i zapytał się Boga i zapytał się sam siebie, czy rzeczywiście jestem wierny w tym, co zostało. 20 werset już na koniec, 20 do 23, 25, 20 do 23, to taka piękna obietnica. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł drugie 5 talentów i powiedział: Panie, powierzyłeś mi 5 talentów, to drugie 5 talentów zostało. I powiedział mu jego Pan: dobrze, sługo dobry i wierny, w wielu rzeczach byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości Pana swego. W niewielu rzeczach byłeś wierny. Jaka to była wartość? Pamiętacie? Bo już zapomniałem. 20 lat, tak? 40? 20? 100. No. To, a Pan Jezus mówi: nad niewieloma byłeś wierny, to nad wieloma cię postawię. Co będzie w Bożym Królestwie? Co będzie w Bożym Królestwie? Jakie wielkie rzeczy, które nie możemy być dziedzicami? Taka jest nasza nagroda i nawet nie potrafimy sobie wyobrazić tego, co jest przed nami, jeżeli pozostaniemy. Zakończę takim wersetem, który bardzo często mi się kojarzy wtedy, kiedy jest mowa o przyszłym królestwie, że oko nie nasyci się widzeniem, ucho nie nasyci się słyszeniem wtedy, kiedy będziemy żyli z Bogiem w jego królestwie. Tego nam wszystkim tutaj życzę. Dziękuję bardzo. Thank you.